Gość Radia Lublin.
Na zegarze już 16 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Małgorzata Polc-Dacewicz, kierownik Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Pani profesor, czy szczyt zachorowań na koronawirusa wciąż przed nami?
No, tak by się mogło wydawać, dlatego że liczba zakażeń zwiększa się, z tym, że o szczycie możemy mówić wtedy, jeżeli przyrosty dzienne będą coraz większe. Nie obserwowałam tego, jak ta sytuacja wygląda wczoraj, bo były zwyżkowe dni i później jest spadek. Ale czy spadek się będzie utrzymywał, to musimy troszeczkę poczekać i zobaczyć za kilka dni.
Bo to wszystko może nam pokazać, czy mamy cały czas tę tendencję wzrostową, tak, czy ten poziom się wypłaszcza, co by... Tak. No właśnie, to rozumiem, ewentualne wypłaszczenie tych zachorowań, to byłby dobry... To byłaby dobra informacja?
Tak, to byłaby dobra informacja, jeżeli w jakimś dłuższym okresie byśmy zaobserwowali zmniejszanie się dziennej liczby przypadków zachorowań.
No dobrze, pani profesor, o tym koronawirusie wiemy już wystarczająco dużo, by stworzyć szczepionkę i skuteczne leki, bo to jest dzisiaj, poza oczywiście walką o zdrowie i życie każdego pacjenta, jedno z kluczowych pytań.
Tak. Wydawać by się mogło, że o tym wirusie wiemy dużo, ale z drugiej strony o tym wirusie jeszcze nie wiemy.
No tak, bo mamy do czynienia z nim około 5 miesięcy, czyli z punktu widzenia naukowego stosunkowo niewiele, prawda?
Stosunkowo niewiele, zwłaszcza że w tej chwili literatura naukowa dotycząca tego zakażenia i badań nad strukturą wirusa, nad jego ewolucją, nad jego ewentualnymi mutacjami, strukturą genomu. No właściwie każdego dnia przybywa nowych wyników badań z różnych ośrodków naukowych na świecie. Także ta sytuacja się zmienia dość dynamicznie. I w tym momencie jeszcze nie wiemy, czy na ile ten wirus jest zmienny, bo raczej chyba no, to jest w ogóle cecha wirusów, że wirusy są organizmami bardzo plastycznymi, bardzo łatwo adaptującymi się do zmieniających się warunków środowiskowych. Stąd są ciągłe w środowisku, w tak zwanej populacji wirusów, no nie krążą te same wirusy. To jest tak zwana mieszanina, quasi species. One są nieco inne, aniżeli ich ten pierwszy praprzodek. Dlatego to może powodować pewne implikacje i pewne trudności dla znalezienia, bo w tej chwili są różne terapie oczywiście, ale nie ma w tej chwili leku swoistego w stosunku do tego wirusa. Ja mam na myśli preparat o działaniu przeciwwirusowym, leku, który by hamował replikację tego konkretnego wirusa, bo ja wiem, że są terapie, ale to się wykorzystuje leki, które już, czy związki chemiczne, które okazały się aktywne wobec innych wirusów. Natomiast teraz próbuje się je zaadoptować, jak będą skutkowała, jak efektywna będzie terapia COVID-19. Dlatego cały czas wiele ośrodków na świecie podejmuje badania i trwają badania nad wynalezieniem takiego leku, który by był lekiem specyficznym, hamował tego konkretnego wirusa. I podobna jest sytuacja ze szczepionkami, bo no, wiele ośrodków, chyba 115 ośrodków na świecie prowadzi w tej chwili badania nad szczepionką, przy czym kilka jest tylko takich mocno zaawansowanych badań. Jedna z firm, tak zwana firma Moderna, to są już badania, chyba zakończyła się lub kończy się pierwsza faza badań klinicznych, a więc na ochotnikach. To są badania, które w tej chwili obejmują 45 osób, tak przynajmniej z literatury się dowiedziałam, 45 osób, którym podzielone są, ta grupa jest podzielona na trzy kohorty, każda z nich otrzymuje inną dawkę tej szczepionki. Chodzi o to, żeby ustalić teraz dawkowanie, żeby ustalić, prawda, w jakich odstępach czasowych. No i jeżeli ta próba zakończy się pozytywnie, przechodzi się do drugiej fazy badań klinicznych, czyli już na większej grupie pacjentów.
Ale tego na pewno nie uda się zakończyć szybko, no bo tutaj z jednej strony przyspieszyć procedur się nie da, z drugiej strony oczywiście mamy świadomość, że czas no, nie jest naszym sprzymierzeńcem w walce z koronawirusem.
To nie jest naszym sprzymierzeńcem, zwłaszcza wczoraj chyba, czy przedwczoraj Organizacja Narodów Zjednoczonych powiedziała, że właściwie to jeżeli będzie taki moment, że będzie już szczepionka dostępna, to wszystkich powinno się zaszczepić. To wtedy możemy uzyskać ewentualnie odporność.
Wokół tego koronawirusa zdążyło, pani profesor, narosnąć wiele mitów. Właściwie od początku jego występowania no, mieliśmy też trochę takie nadzieje, że wraz z nadejściem lata zginie. Pojawiają się różnego rodzaju teorie spiskowe dotyczące jego pochodzenia, sposobów rozprzestrzeniania się no i jego leczenia. No i niektórym trudno przejść obojętnie wobec tych doniesień.
Mówi pan o teoriach spiskowych. No wie pan, teoriami spiskowymi to ja się nie zajmuję. Ja czytam tylko literaturę fachową, czyli artykuły opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych i na tym się tylko opieram. Stąd wiem, że są badania, które mówią, że ten wirus ewoluuje, że on mutuje, że pojawiają się warianty, że w tej chwili jest prawdopodobnie, ale to też jest z czasopisma naukowego, a nie z takich informacji internetowych, że jest 16 genotypów tego wirusa, przy czym 6 genotypów jest takich dominujących w tej populacji tych wirusów. No i to może też, później jest pytanie, czy wyprodukowany lek będzie skuteczny wobec tych wszystkich genotypów, prawda? I czy wyprodukowana szczepionka również będzie skuteczna i będzie chroniła przeciwko tym wszystkim odmianom tego wirusa.
Od kilku dni przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie działa laboratorium, nowoczesne laboratorium diagnostyczne, w którym wykonywane są tak zwane testy genetyczne. Na czym, pani profesor, one polegają?
Tak, to laboratorium to jest taką częścią składową Zakładu Wirusologii, bo to w tej chwili zakład zmienił nazwę, Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS. Badania genetyczne, są badania metodami biologii molekularnej. Po prostu materiałem klinicznym od pacjenta pobiera się wymaz z nosogardła. I to jest tak zwana próbka, prawda, kliniczna, która trafia do laboratorium. W pierwszym etapie chodzi o to, żeby z tego materiału wyizolować w ogóle materiał genetyczny. I to jest najbardziej taki newralgiczny moment w diagnostyce, wymagający bardzo wielkiego reżimu sanitarno-epidemiologicznego. I później ten wyizolowany materiał trafia już do następnego pomieszczenia, w którym dochodzi do detekcji, czyli do wykrywania. Czyli w tym materiale wyizolowanym szukamy, czy znajduje się RNA tego koronawirusa. No i część wyników jest ujemnych, część wyników jest dodatnich.
A jak długo trwa przeprowadzenie takiego testu, łącznie z uzyskaniem jego wyniku?
No, 6 do 7 godzin trwa.
Czyli to są dosyć szybkie procedury jak na tę chwilę i bardzo precyzyjne, bo za pomocą tych testów mówimy o blisko 100% pewności, jeśli chodzi o wykrycie zakażenia koronawirusem.
Tak, dlatego że ten test jest tak skonstruowany, że wykrywa 2 geny danego wirusa, w związku z tym jego czułość i swoistość jest wysoka.
Jak duże są, no, mówiąc potocznie, moce przerobowe, bo to też jest istotne, ta sprawność działania laboratorium.
Tak, no laboratorium zostało uruchomione w piątek, było tak zwane wielkie otwarcie. W piątek zostały uruchomione procedury, no, żeby można było od poniedziałku przyjmować i od poniedziałku przyjmujemy próby. W pierwszej kolejności ze szpitali klinicznych, bo taka jest decyzja władz uczelni. Nie wykluczam, że to rozszerzymy. Na razie pracujemy w systemie jednozmianowym, a być może, że później, jeśli będzie taka potrzeba, w systemie dwuzmianowym.
Oczywiście wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby takiej potrzeby nie było, no ale rzeczywistość jest taka, a nie inna, no ale miejmy nadzieję, że poradzimy sobie także przy Państwa udziale z tą trudną, kryzysową sytuacją. Bardzo dziękuję za rozmowę, profesor Małgorzata Polcy-Dacewicz, kierownik Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Była gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję, pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.